Minęła 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie i pozdrawiamy młodych słuchaczy Radia Maria, jak w każdy piątek audycji Czas Wzrastania. Cieszymy się, że jesteście razem z nami, pewnie wielu z was jeszcze napełnionych tymi niezwykłymi przeżyciami, które miały miejsce wczoraj, czy to w Rzeszowie podczas koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha, czy w innych miastach, gdzie takie koncerty się odbywały, ale też przede wszystkim umocnieni wspólnym wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, bo procesje Bożego Ciała właśnie o tym wyznaniu wiary świadczyły. Dzisiaj możemy powiedzieć, że trochę z tych wyżyn nieba chcemy się przenieść do piekła. Taki temat naszego programu. Byłem w piekle, kropka, nie polecam. Ale później mamy nadzieję, że z powrotem w kierunek nieba obierzemy sobie. A chcemy to uczynić z naszym gościem, którego już niektórzy z was znają, bo oglądali Westerplatte Młodych na przykład, albo śledzili nasz fanpage na Facebooku. Cieszymy się bardzo. Jest z nami Maciej Sikorski, autor książki pod takim tytułem, jaki tytuł nosi odcinek dzisiejszy. Byłem w piekle, nie polecam. Witamy serdecznie, Maćku, już teraz w studiu Radia Maria.
Witam serdecznie.
Jest Eliza Pietrzykowska, która już trochę z Maciejem porozmawiała na antenie na telewizji Trwam, ale też jak sama wspomniała, wtedy ma trochę więcej pytań, wątków, różnych myśli i też chciałaby je poruszyć w czasie wzrastania.
Zgadza się, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Kochani, oczywiście jak zwykle zapraszamy was do tego, byście byli z nami. Możliwości jest bardzo wiele, te najprostsze, najszybsze, najłatwiejsze, chociaż nie zawsze, to oczywiście SMS i nasz fanpage na Facebooku, czyli Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, takie coś sobie trzeba tam znaleźć, jest tam baner z tematem naszego dzisiejszego spotkania. I pod tym banerem możecie pisać w kontekście tematu oczywiście. Chcemy was zapytać o to, czym dla was jest piekło, czym jest dla ciebie piekło, tak bardzo konkretnie, nasz słuchaczu, młody słuchaczu, nie tylko młody, ale do młodych przede wszystkim się zwracamy, więc czekamy na te wasze wpisy na fanpage'u, na Facebooku, czyli Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, a także oczekujemy na wasze SMS-y. Podpisujcie się tylko podczas pisania tych SMS-ów. Numer telefonu, będziemy go przypominać raz po raz, już teraz podam, 536 600 500. 536 600 500. Czym jest dla ciebie piekło? Jak ty rozumiesz tę rzeczywistość? Oczekujemy na was. A przyjdzie też taki moment, mamy nadzieję, że uda się porozmawiać z wami na antenie Radia Maria, ale to za chwilę. No i też będzie nam towarzyszyła dobra, jeżeli nie bardzo dobra muzyka zespołu Dżem, ale nie tylko zespołu Dżem, będzie też pewna niespodzianka przez Macieja przygotowana. No, może tych wstępów wystarczy troszeczkę. Za dużo ich jest. Ja chciałem Maćka zapytać o to, nie będziemy mówić o twoim życiorysie, bo to chyba wyjdzie za chwilkę, jak ktoś nam więcej opowiesz o sobie, ale chciałem zapytać może tak wprost już, no jak tam w tym piekle jest, w tym twoim piekle, z którego wróciłeś, którego nie polecasz?
No ja myślę, że przede wszystkim odeślę do książki, bo tam będzie trochę więcej. Natomiast no, dla mnie tak najkrócej mówiąc, no to są takie wspomnienia bardzo, bardzo przerażające i bardzo trudne. Natomiast one są takim czymś niezbędnym, bo my żyjemy w takim świecie, że wszyscy udają, że tego piekła nie ma. I też próbuje się mówić, że to jest wyłącznie jakiś taka figura stylistyczna. Też próbuje się mówić, czasami jest ta teoria o tym pustym piekle, czyli generalnie jesteśmy bombardowani takimi informacjami, że to w ogóle może ze średniowiecza jakiś taki wymysł jest. Żyjemy w takim świecie, gdzie nie ma grzechu, gdzie się mówi nawet, czy pod wpływem różnego typu ideologią gdzieś zawartym, szeroko rozumianym ruchu New Age, czy wprost gdzieś z hinduizmu, czy buddyzmu, że rozmywa się takie pojęcie jak grzech i to wszystko powoduje, że ucieka się w ogóle od tego tematu. Czyli jakby demon osiąga swoje cele, które sam sobie stawia przed sobą. Czyli jego strategia jest prosta, żeby w ogóle go nie zauważano, bo wtedy może prościej działać, o wiele skuteczniej. Natomiast dla mnie też ta książka i ten tytuł to jest taki pewien punkt wyjścia z historii, która ma kilka etapów i gdzieś tam jeden z tych z początkowych to są właśnie rzeczywistości, które w ten sposób zostały nazwane, pewnych stanów beznadziei, pewnych konkretnych wydarzeń, nawet pewnych miejsc, bo tak samo jak możemy doświadczać jakiejś namiastki nieba, tak możemy doświadczać namiastki piekła, bo te światy są jeden i drugi gdzieś tam. Może jednego spotkać to drugiego, może spotkać coś innego. No i też jakby myślę, że warto żyć w taki sposób, żeby wiedzieć, że te rzeczywistości mamy obydwie dostępne. No i że to wprost jest od nas zależne to, co my wybierzemy. Czyli musimy trochę stanąć jakby w opozycji do świata, który nam mówi, że tego nie ma.
Mhm. Ważną rzecz poruszyłeś, kwestia naszego wyboru, że jeżeli się opowiemy za jednym albo za drugim, to może w naszym życiu się pojawić, czyli gdzieś tam ten świadomy wybór, świadoma decyzja musi się pojawić. Czy pamiętasz, jak to było w twoim przypadku, że to była jakaś konkretna, no trudno powiedzieć decyzja, tak, żeby wejść w jakieś bagno, ale jaki był ten pierwszy krok?
No to jakby historie takich ludzi jak ja, to można by bardzo prosto powiedzieć, że one mają taki wspólny mianownik, że ani ja, ani pewnie Rysiu Riedel, o którym też tu pewnie opowiemy trochę, prawdopodobnie nigdy by się nie zdecydowali na pewne rzeczy, gdyby byli w stanie, czy ja byłbym w stanie przewidzieć jakby co się za tym kryje. Bo to jest taka droga, w której na początku każdego upadku człowieka, mam na myśli upadek taki związany z nałogami, na początku się pojawia kłamstwo. I to jest taki byt w ogóle założeniowy tego, co się dzieje potem. Bo najpierw trzeba samego siebie okłamać, że nic złego się nie dzieje. Potem skutkiem tego kłamstwa, że samego siebie się okłamuje, no to jest następne kłamstwo, że zaczynamy okłamywać innych. Nie, to przecież te pieniążki, mamusiu, droga, to na wycieczkę szkolną są potrzebne. One są potrzebne na przykład na narkotyki. Także jakby wchodzenie w kłamstwo jest absolutnie takim pierwszym momentem, kiedy się powinno zapalić czerwoną lampkę i powinno się ją dostrzec. Jeśli żyjemy w świecie, w którym pojawia się coraz więcej kłamstwa i jeśli to kłamstwo jest taką metodą na nasze wybory, na nasze życie, no to już jest czerwona lampka i u mnie też tak było, że ja sobie wmawiałem, że pewne substancje są bardzo nieszkodliwe, że się nic ze mną takiego nie dzieje, że ja kontroluję w pełni, to każdy narkoman tak sobie mówi, że kontroluję swoje ćpanie, nie? Że mam to pod kontrolą, to jest tak, daję sobie jakoś radę. Pomimo tego, że wszędzie zgliszcza i gruzy, to dalej się w to brnie. Jakby to na to bym chciał zwrócić uwagę właśnie, że pierwszy krok to jest kłamstwo, bo za tym wszystkim stoi prawdziwy mistrz kłamstwa, który tylko właśnie czeka na to, bo on też jakby stosuje tą samą metodę, czyli przedstawia nam pewne rzeczy, że one bardzo pięknie i cudownie smakują. Nie mówi nic o tej złej stronie, a w momencie, kiedy człowiek zaczyna to robić, wzbudza później wyrzuty sumienia, czyli tego człowieka pogrąża. Człowiek ucieka później w to, żeby zapomnieć i sięga po kolejne środki, żeby jakoś się znieczulić i zaczyna się takie błędne koło, po prostu takie negatywne błędne koło. Zaczynamy zmierzać do matni, z której będzie nam bardzo trudno wyjść.
Mówiłeś o kłamstwie. No właśnie, ojcem kłamstwa jest szatan, prawda? Tak też mówimy.
Tak.
Czyli tym, który inicjuje, który podpowiada, doradza i sprowadza na te manowce, na te drogi, które prowadzą, no właśnie, nie do szczęścia jakiegoś prawdziwego, które nigdy się nie skończy, ale do piekła, które no, wielu też z naszych słuchaczy, widzów w Westerplatte już mówiło o tym, że to piekło to taka rzeczywistość, w której możemy dotknąć już na ziemi. Czy możemy sobie sami zgotować, czy może ktoś nam to piekło zgotować?
No bezwzględnie, tak jak powiedziałem o tym, że doświadczamy jakichś takich namiastków rzeczywistości tej niebiańskiej, tak samo z tej drugiej strony doświadczamy, możemy spotkać to realnie w życiu, czy w jakichś stanach świadomości, w których się znajdziemy, czy w jakichś konkretnych wydarzeniach, możemy dostrzec jakby też tą drugą stronę, bo tak jak ojciec powiedział, no ten ojciec kłamstwa podpowiada nam rzeczy z gruntu fałszywe po to, żebyśmy nie dostrzegali prawdy, nie? Czyli to też gdzieś padało, widziałem w tych komentarzach do Westerplatte młodych, czyli piekło jako taki stan oddzielenia od Boga, rozdzielenia. No i to jest prawda, to właśnie dokładnie tak jest, bo ta beznadzieja i ta matnia, o której ja gdzieś tu też powiedziałem, no to też właśnie wynika z tego stanu, że Boga się nie zna i się go nie dostrzega, albo nie wierzy się w to, że on istnieje i że on jest o wiele potężniejszy od ojca kłamstwa właśnie.
A w jaki sposób on w takim razie, ten szatan, do nas przychodzi z tym kłamstwem? W jakich sytuacjach? Bo tak mówimy o kłamstwie i to, że on w jakiś sposób nam podpowiada. Tylko czy to jest, no nie wiem, w takich zwykłych sytuacjach, kiedy siedzę sobie gdzieś tam przed telewizorem, czy przed komputerem, czy sama ze sobą nawet na spacerze, czy on przychodzi przez konkretne sytuacje życiowe, gdzie szczególnie wtedy działa i szczególnie wtedy odwraca naszą uwagę od prawdy?
Ja postrzegam rzeczywistość duchową w taki bardzo złożony sposób, że my mamy ten pierwszy plan, w którym się znajdujemy. Siedzimy sobie teraz tutaj w studio i rozmawiamy, to jest ten nasz pierwszy plan, ale pewnie gdzieś tutaj za nami stoją nasze anioły, stoją aniołowie stróże nasi, którzy gdzieś tam nas pilnują i baczą na to, żebyśmy nie mieli tutaj jakichś rozproszeń i pewnie może niekoniecznie w tym miejscu, ale to w ten sposób wygląda rzeczywistość duchowa, czyli jakby odpowiadając na twoje pytanie, to odpowiem taką może sceną z książki Franka Perettiego, Władcy Ciemności, Synowie Buntu. To są książki bardzo świetnie pokazujące rzeczywistość duchową. I tam zapamiętałem jeden z obrazów z jednej z tych książek, gdzie siedzi człowiek w pomieszczeniu jakimś, jest sam i ta książka jakby łączy plany, czyli łączy ten plan ten materialny taki widoczny z tym planem właśnie niewidocznym na co dzień. No i pokazuje taką scenę, w której człowiek zaczyna mieć pewne rozterki, zaczyna się zastanawiać, zaczyna mieć dziwne myśli. I na razie widzimy tego człowieka, a gdzieś tam z tyłu widzimy demona, który takim szponem zaczyna mieszać, zaczyna ten szpon zagłębiać się w jego głowę i gdzieś tam w jego mózgu zaczyna mieszać. To jest bardzo taki plastyczny obraz, tak można sobie to łatwo wyobrazić. To się pewnie odbywa na o wiele bardziej subtelnych jakichś poziomach. Natomiast to jest scena bardzo prawdziwa, gdzie przychodzi demon, który po prostu mąci nasze myśli po to, żeby właśnie gdzieś nas oddalać od prawdy i zaczyna nas kusić do złego, bo to jest jakby ta metoda.
Tak, tylko w jakim momencie zaczyna przychodzić i kusić właśnie? Tutaj dostałam taki SMS i nie będę czytać całego, bo jest dość długi, ale tutaj jedna pani napisała, że to grzech jest tym takim pierwszym bodźcem do tego, żeby zabrnąć w kłamstwo, żeby się oddzielić od prawdy i o sobie, i o Bogu, i o otaczającej rzeczywistości, że to właśnie przez grzech. Bo jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jeżeli mamy w relacji z Panem Bogiem, to prawdopodobieństwo oszukania nas jest na pewno mniejsze.
No oczywiście to prawdopodobieństwo oszukania nas w sytuacji, kiedy jesteśmy w komforcie, jakim jest przylgnięcie do Jezusa Chrystusa, jest bardzo niewielkie. Choć demon też wtedy dostaje jakiegoś tam szału i no są historie choćby księży, którzy rzucają swoje powołanie, bo czy nie wiem, historia Mela Gibsona, który po zrobieniu genialnego filmu, ewidentnie natchnionego Duchem Świętym, nagle upadł. Tak. I to upadł sromotnie. Gdzieś
i
tam
on
był.
Sam mówi, że doświadczył piekła. On no. sam mówi dosłownie.
I on wie, co mówi, bo to jest człowiek, tak. który naraził się na pewną wściekłość i został zaatakowany.
Jakby sam tego nie chciał, sam nawet tłumaczył, bo oglądałam z nim wywiady i mówił, że on pewnych momentów zupełnie sam nie rozumie, dlaczego bije żonę, dlaczego się znęca nad rodziną. On tego nie potrafi zrozumieć, ale w pewnym momencie zrozumiał, że tak, że to jest sprawa tego, że stworzył tak wielkie dzieło, dzięki oczywiście łasce Pana Boga, ale powraca, to jest piękne, że powraca i teraz
podnosi
tworzy kolejne
się,
dzieła.
Tak, podnosi się, jest w planie film, który ma być w ogóle przełomem w światowym kinie, opowiadać ma o Jezusie zmartwychwstałym. No to jest rzeczywistość, której doświadcza każdy, kto podejmuje działania gdzieś tam na froncie takim duchowym. No mi się też wielokrotnie zdarzało, że przykładowo mówiłem świadectwo i opowiadałem swoją historię w szkole, a w tym czasie mój syn ni stąd ni zowąd, będąc w domu, upadł i rozbił sobie głowę i leciała mu krew. I to żona mówi, że to było jakieś takie, no zupełnie nie wiadomo dlaczego się to stało. Ja mógłbym tutaj pewnie przez 3 godziny najbliższe mówić o takich historiach, bo no, my jesteśmy cały czas na froncie, jesteśmy cały czas na takich pozycjach po prostu walki duchowej i sobie warto, myślę, uruchomić myślenie w taki sposób, żeby to faktycznie dostrzegać, bo to dotyczy absolutnie każdego człowieka. To nie jest tak, że to dotyczy ludzi, którzy, nie wiem, piszą książki czy reżyserują filmy. To dotyczy dokładnie każdego człowieka, bez wyjątku.
Ja myślę tak sobie z obserwacji, że my ludzie często mamy nawet świadomość oczywiście tego, że jest niebo, że jest piekło, że jest zło, że jest grzech, ale jakby tak przylgnięć do tego komfortu, do tego świata, nie jesteśmy w stanie odbić się od dna i jednak pójść w stronę Pana Boga. Coś nas trzyma i tak trudno się wyrwać. Myślę, że no tym bardziej jak nie ma gdzieś tam bliskich ludzi, takich też mądrych, rozsądnych, którzy potrafiliby nam powiedzieć. Mówię także o sobie, bo ja też zaliczam się do tych szarych ludzi, którzy żyją na tym świecie. I ja osobiście też, gdybym nie miała takich, nie żyła w takim środowisku, jakim jestem, czy nie sięgała do mądrych książek, do rad mądrych ludzi, też nie potrafiłabym się poruszać po tej rzeczywistości, walki, jak mówisz, Macieju.
Mhm. Znaczy ja powiem jeszcze taką jedną rzecz, która jakby, o której myślę od dłuższego czasu i tak nawet poza anteną, jak pamiętasz, w telewizji jeszcze o tym mówiliśmy. Mianowicie my żyjemy w czasach, w których ludzie pewne decyzje podejmują pod wpływem bodźców, które wynikają z kultury, czy z antykultury nawet, można by było w ten sposób powiedzieć.
Tak, teraz zdecydowanie.
Z jednego trzeba sobie zdać sprawę jakby na starcie tej rozmowy, czyli to, że wszyscy dokładnie ludzie, i ty, i ja, i ojciec za szybą, wszyscy podlegamy wpływom. Każdy z nas podlega wpływom i tylko do nas należy to, jakim my chcemy tym wpływom podlegać. No, wybrałem tak, ty wybrałaś tak, że chcemy podlegać wpływom z góry, jakby płynącym. Czy chcemy, żeby osoba Jezusa, czy Jego Słowo było tym, które wpływa na nas, na nasze życie. Ale osoby, które gdzieś tam poszukują, które błądzą, między innymi właśnie z kultury, czerpią wzorce do naśladowania, podejmują pewne decyzje, kierując się takim wyborem, że jakby absorbują te treści z kultury. I żyjemy też w takim świecie, kiedy ta kultura, która jest, no powiedzmy sobie wprost, to jest kultura w większości przez środowiska takie neomarksistowskie, to jest taki marksizm kulturowy, ta kultura jest coraz groźniejsza jakby dla człowieka, bo ona człowieka niszczy. I to mówię absolutnie świadomie, to jest bardzo przemyślana przeze mnie rzecz. Ja obserwuję, ponieważ mam 6 dzieci, więc no, siłą rzeczy interesuję się jakimiś tam produkcjami dla dzieci, zabawkami, książkami i tak dalej. No i obserwuję na przykład fenomen Monster High. No i tego, coś, co jest absolutnie nie do zrozumienia, dlaczego to ktoś w ogóle kupuje. Coś, co wydaje się niemożliwe, że coś tak szkarednego, obrzydliwego, jakiś truposz w trumnie, jest prezentem dla dziecka, które ma, nie wiem, 8 lat na przykład, nie?
Które ma swoją wrażliwość, jest delikatne.
Właśnie, co tu się dzieje? No tu się dzieje to, co mówisz. Jest wrażliwe dziecko, które ma w sercu gdzieś tam implantowaną taką potrzebę, po pierwsze piękna, ale po drugie też Boga, bo to każdy z nas ma w sercu. I teraz takie dziecko jest bombardowane czymś tak szkaradnym, które burzy mu wszystko na dzień dobry. Co to sprawia, że jakby ta zabawka burzy taki naturalny porządek, czyli dziecko, które ma potrzebę piękna, otrzymuje brzydotę i to mu się wmawia do tego, że ta brzydota jest atrakcyjna, a to piękno jest nieatrakcyjne, nudne jak flaki z olejem. I teraz co się stanie z takim człowiekiem? Taki człowiek zostanie na starcie zniszczony. Co za tą, jakby, no co może stać za tego typu w ogóle pomysłem? No to już sobie nawet nie musimy odpowiadać, bo wystarczy naprawdę pomyśleć, przypatrzyć się temu i popatrzeć na dziecko 8-letnie, czy to jest w ogóle adekwatny przedmiot dla niego, nie?
Co bardzo tutaj przeraża w tej sytuacji, to pewna nieświadomość rodziców, że rodzice narażają swoje dzieci na coś takiego. Że jakoś nie mają w sobie takiej bariery, żeby pokazać tą brzydotę dziecku.
No to jest tak, że ja cały czas powtarzam i dzieciom, i rodzicom, że my żyjemy w takim świecie, w którym musimy się nauczyć być inni. Ja mówię moim dzieciom często tak, że wszystko, co robią w szkole, często tak jest, że większość zachowań jest głupich. Ja mówię, i ty musisz robić dokładnie na odwrót. Musisz mieć odwagę, żeby być innym w tym świecie, który po prostu jest głupi momentami. Jest ohydny, jest szkaradny, jest głupi. I musimy się nauczyć żyć w takiej sytuacji, żeby mieć odwagę jakby do wyrażania swoich poglądów, bo często jest tak, że zło się świetnie sprzedaje marketingowo, bardzo, bardzo dobrze, czy właśnie przychodzi przez pewne wzory kulturalne z kultury, czy precyzyjniej pewnie z antykultury. I w tych wypadkach znowu potrzebna jest odwaga, kiedy powiemy, że cesarz jest nagi, nie? Ja sobie ostatnio zadaję taki eksperyment, że oglądam kolekcję mody nowoczesnej. No i to jest tortura wielka, bo ostatnio widziałem taką serię modeli, którzy mieli wygolone nogi, brody i włosy na klacie. No i teraz tak, myślę sobie zaraz, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna? No to tak, sądząc po trendach, no to ogolone nogi świadczą teraz o mężczyźnie, bo feministki teraz już nóg nie golą, na przykład, nie? Broda, no to już widzieliśmy kobietę z brodą słynną, prawda? Więc to jest pewnie, to by mogła być kobieta. Dochodzimy do jakichś absurdów, że w ogóle takie myślenie jest możliwe, ale potem patrzę, że tak naprawdę ta kolekcja była zrobiona w ten sposób, taki genderowy. Ona była perfekcyjnie zrobiona. Genialny makijaż. Wszystko było tak zrobione, że to był pół kobieto, pół mężczyzna. Połowo, no nie wiem jak to powiedzieć. Pół kobieta, pół mężczyzna. O. I teraz nie wiem, czy sobie przypominacie pasję Gibsona i postać demona, którą grała kobieta.
Tak, niezwykła postać.
Absolutnie tak. Niezwykła postać. Czyli mamy znowu kolejny jakiś wyprysk tego marksizmu kulturowego, którym jest gender, w którym, no jak ksiądz Oko słusznie mówi, że to jest coś o wiele bardziej szkodliwego od marksizmu, bo to jakby w skrócie prowadzi do unicestwienia człowieka takiego, jakiego znamy. Dlatego jest ważna odwaga, żeby powiedzieć właśnie stop w pewnym momencie, albo żeby się opowiedzieć i mieć odwagę wyrazić swoje poglądy.
Tak, a świat to przyjmie, czy Monster High, czy Hello Kitty, jest cały szereg tak naprawdę i właśnie tych zabawek, i filmów, i muzyki. To jest to, co dzisiaj się niestety, powiedziałabym, podoba światu, tylko jest na tak masową skalę, że nie sposób uświadomić dużej części populacji. Trzeba, no nie wiem, chyba jakiejś interwencji Bożej, myślę.
Jak do wszystkiego.
Tak jest.
Mariusz tutaj nam napisał: szczęść Boże, tu na ziemi mamy piekło wojny, zamachy, morderstwa, Dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie, bo ludzie uciekają od Boga. Jest to niedobre, bo trzeba nam wierzyć, mocno wierzyć, bo z wiarą i miłością do Boga i ludzi daleko zajdziemy, a bez wiary, znak zapytania. Dlatego módlmy się o pokój w Różańcu. To Mariusz, dziękujemy serdecznie. Oczywiście zapraszamy do pisania komentarzy, czym jest dla Was piekło, jak sobie to piekło wyobrażacie. I 536 600 500 SMS-y, 536 600 500. Gościmy Macieja Sikorskiego, autora książki Byłem w piekle, nie polecam. Maciej oprócz tego, że napisał książkę, że ma wspaniałą rodzinę z szóstką dzieciaków i świetną, kochającą żoną, którą pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj rano dane nam było się zobaczyć na chwilę w Krakowie. To też śpiewa. Czy to prawda?
Zdarza się, zdarza. Nie tylko przy goleniu. Tak.
Jest taka piosenka, którą chcemy teraz, zanim trochę dżemu popuszczamy, to taka trochę niespodzianka dla nas.
No tak, to jest taka piosenka, która sprawia mi wielką radość, dlatego że pojawi się w niej moja córka, niespełna 9-letnia, Aniela. Piosenka pochodzi z takiego projektu, który się nazywa Szukałem siebie, znalazłeś mnie. To jest katecheza multimedialna, którą gram wspólnie z Adamem Szewczykiem. Muzykę do tych piosenek stworzył Adam Szewczyk, teksty napisał Wilhelm Bąk. Mamy tam wizualizacje bardzo sugestywne Łukasza Murzyna i te piosenki są przeplatane moją opowieścią. I w tej chwili będzie piosenka finałowa o tytule Niech spełni się. Właśnie tekst autorstwa Wilhelma Bąka, muzyka Adama Szewczyka. Śpiewamy z Anielką, gra Adam Szewczyk na gitarach. Mam nadzieję, że się spodoba.
Niech twoje serce będzie czyste i spokojne. Nie chcę ufności, nie zachwieje żaden naj. Niech twoja miłość nas ogarnie żywym ogniem. Niech to, co złe, na lepsze zmieni się. Niech wdzięczne usta pokochają szczerą prawdę. Niech oczy płoną blaskiem tego, który jest. Niech uśmiech twój rozjaśni szare, smutne twarze. Niech szczodre dłonie przyjmą to, co dawać chcę. Niech jasna myśl śmiało sięga aż do nieba. Niech twoja pieśń kruszy kamień ludzkich serc. Niech płyną łzy tęsknoty rzeką oczyszczenia. Niech twoje stopy biegną lekko aż pokry. Niech twoich marzeń strzeże anioł stróż dobrodziej. Niech każdy dzień najpiękniejszym będzie dniem. Niech cię w opiece swej ma dobry, dobry Bóg. Niech spełni się, niech spełni się miłości cud. Niech spełni się miłości cud. Niech spełni się miłości cud. Niech spełni się miłości cud.
Niech spełni się, Maciej i Aniela Sikorscy, nasz gość dzisiejszy śpiewał tę piosenkę. Jesteśmy w czasie wzrastania, 22 nam minęła i oczywiście też, tak jak obiecaliśmy, będzie niespodzianka numer 2, czyli książka Macieja Sikorskiego, Byłem w piekle, nie polecam, do wygrania. Tak, żeśmy się zastanawiali, do kogo ma trafić ta książka, a może sami nas przekonajcie, napiszcie, dlaczego akurat wam ta książka mogłaby się przydać. To jest świadectwo życia naszego dzisiejszego gościa, rozwinięte, rozbudowane, pogłębione, te wszystkie słowa, prawdy, tajemnice, o których Maciej nam trochę mówi podczas dzisiejszej audycji, więc również w tych komentarzach, które są pod postem, a także w SMS-ach, piszcie o tym, dlaczego ta książka miałaby trafić właśnie do was, a poza tym odpowiadajcie też na pytanie, czym jest dla was piekło, jak wy sobie to piekło wyobrażacie. Pozdrawiam oczywiście serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają. No i będzie też taki moment, żeby odebrać telefony, bo one już dzwonią, chociaż numerów nie podawaliśmy, ale numery są chyba już dosyć dobrze znane. A wracając do dyskusji, no też chciałbym zapytać o Ryśka Riedla, bo w tej książce, którą miałem szczęście przeczytać, jego osoba pojawia się i to, no, ja przyznam szczerze, w takim zaskakującym dla mnie świetle, raczej dosyć pozytywnym, nie tylko przez to, że był doskonałym muzykiem, genialnym pod tym względem, ale również patrząc na historię jego życia, na historię jego spotkania i relacji z tobą, bardzo konkretnie.
No tak, to od śmierci Ryśka minęło już bardzo dużo czasu. Ja mogę powiedzieć, że pisząc książkę, no to nie mogłem ominąć tej postaci, bo to był człowiek, który się pojawił w moim życiu jak w momencie, kiedy ja byłem w 7 klasie szkoły podstawowej, miałem 14 lat. Był przez wiele lat bardzo blisko. I no, ja powiem tak, piszę to z perspektywy człowieka, który spędzał w tym domu, mówię o domu Ryśka, bardzo wiele czasu i miałem okazję go naprawdę bardzo dobrze poznać, nie jako gwiazdę rocka, tylko jako człowieka, który przychodził do mnie do domu z makowcem i zamieniał się na sernik, albo przynosił spodnie pocerowane w 300 miejscach i moja mama mówiła, o jaki ten Rysiu kulturalny, ale te spodnie to faktycznie ma sfatygowane bardzo i tak dalej. To mówię o takich bardziej przyjemnych stronach tej znajomości, bo były też takie bardziej smutne, czyli przeżywałem wielokrotne wizyty Ryśka w domu, kiedy wyjeżdżał na kolejne odwyki, przychodził się do nas żegnać i za każdym razem ja tak czułem, że to jest zmaganie, że on walczy o to. Natomiast no, pomimo tego nałogu, w którym się znalazł, to faktycznie ja mam taki obraz Ryśka jako człowieka totalnie odrealnionego, bo to był taki jego rys charakterystyczny, że Rysiek był naprawdę kosmitą, tak bym powiedział, zakochany gdzieś tam w Indianach i gdzieś tam, no taki człowiek kompletnie niepasujący do stanu siermiężnej komuny i blokowiska i osiedla F, jak to się w ogóle pięknie nazywa. Więc był człowiekiem niezmiernej łagodności, niezmiernego talentu, a przede wszystkim prostoty. Jeśli się popatrzy na współczesne gwiazdy zmanierowane, lepione przez stylistów, jak figurki z plasteliny i wróci się do Ryśka, który był takim natursztykiem i człowiekiem, który nikomu nic nie zawdzięcza, jeśli chodzi o ten o rozwój swojej kariery, to są jakby dwa różne światy. Ja tak nawet w wczoraj czy przedwczoraj, jak ojciec rzucił na Facebooka modlitwę Ryśka, to gdzieś tam sobie ją udostępniłem i takie nawet sam sobie zadałem pytanie, co by to było, gdyby teraz ten Ryśek w ogóle jeszcze żył. Czy by miał odwagę chodzić do TVN-u na kanapę i albo do telewizji śniadaniowej i promować swoje płyty i czy byłby w ogóle w stanie pójść na pewne takie kompromisy też, bo artyści współcześni muszą iść na bardzo wiele kompromisów, bo tego wymaga wytwórnia płytowa, bo tego wymaga biznes i tak dalej. No Rysiek na kompromisy nie szedł. No ja pamiętam, jak nagrywał teledysk do piosenki Słodka, wiedziałem, że teledysk jest nagrywany i byłem bardzo zdziwiony, bo w momencie, kiedy miał być nagrywany teledysk, godzinę potem Rysiek wzburzony przyszedł do nas do domu i powiedział, że nie można to patrzeć i że uciekł stamtąd. No i ja tak mówię, ale co się stało? Nie? Okazało się, że pani, która miała grać w teledysku postać Słodkiej, no pasowała jak pięść do nosa do tego i no faktycznie uroda tej kobiety, jej wygląd tak dalece odbiegał od tego, o czym marzył Rysiek, że po prostu nie wytrzymał tego, odwrócił się na pięcie i poszedł. No. Ja mam szereg takich wspomnień, które pokazują, jakim on był człowiekiem. Pamiętam jak dziś, jak Dżem nagrywał pierwszy program w telewizji, Kraków, to był program, gdzie wykonali trzy utwory, Niewinni, Aleje Róż i chyba właśnie Słodką, tak? I pamiętam, że Rysiek był taki no, zaniepokojony, bo lubił się ubrać dobrze, ale to on sam jakby decydował o tym, co ubiera, a nie żaden jakiś stylista. No i był załamany, bo nie wiedział, w co się ubrać, a to w końcu pierwszy występ w telewizji.
Pamiętam, to w książce było chyba ten wątek.
Tak, no, tam możemy zdradzić taką anegdotę z książki, kiedy to wzrok Rysia padł w pewnym momencie na pled, który przykrywał kanapę, zrzucił nas wszystkich, stamtąd podbiegł, wziął nożyczki, żona świętej pamięci też Gosia, Gola, zaczęła wrzeszczeć, co ty robisz i tak dalej. Rysiu wyciął dziurę w tym, założył sobie jak poncho indiańskie i mówi tak, zobacz, taki indiański jak z Peru wygląda. Po czym wsiadł i pojechał do Krakowa nagrać program, który no, jak na tamte lata w ogóle absolutnie fenomenalne wykonania tych piosenek, czyli no to był prawdziwy artysta, którego talent nie wymagał żadnego szlifu, ale też jako człowiek bardzo, bardzo łagodny i bardzo, przede wszystkim był jakby, on był wyzbyty gwiazdorstwa takiego, jakie znamy, był wyzbyty jakiegoś rozbuchanego ego. No człowiek zupełnie z innej gliny ulepiony, też myślę, że bardzo dużo mu zawdzięczam i mam, też zachęcam właśnie osoby, które interesują się zespołem Dżem, jeszcze z Riddlem, bo jest tam trochę anegdot takich, myślę, ciekawych, które chyba pierwszy raz ujrzały światło dzienne.
Ja zupełnie niedawno słuchałam muzyki jego syna i byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem. Ja przyznam się, wcześniej nie słyszałam tego głosu, ale jest niemal identyczny. Jak zamknie się oczy, to słyszy się rzeczywiście Ryśka Riddla.
No to warto jeszcze wspomnieć, że Rysiek był świetnym ojcem i to, że Sebastian tak bardzo jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, to jest takie trochę kopiuj wklej rzeczywiście, wokal, udaje mu się śpiewać w taki sposób jak Ryśkowi, ale też to była, no Sebastian jest jakby wciąż zakochany w swoim ojcu i gdzieś tam żyje w wielkiej miłości, przeświadczony o tym, że gdzieś mu ojciec tam zza chmur być może pomaga w jego karierze. Natomiast no też Rysiek jako ojciec, pomimo swojej choroby, bo tak trzeba ten nauk traktować, miał świetną relację z Sebastianem, z Karoliną. Oczywiście to czasami było trudne, bo to były lata, kiedy często nie było pieniędzy, był no, głód czy jakiś niedostatek. Natomiast rzeczywiście relacja taka przyjacielska ojca z synem no, była kapitalna. śmieszne było, jak Rysiek chodził na wywiadówki i tam ktoś naśmiewał się z rówieśników Sebastiana i też w szkole, że jak to ten jego tata wygląda. I pamiętam, jak Rysiek kiedyś poszedł na wywiadówkę i mówi: droga pani, ja jestem artystą, ja po prostu muszę tak wyglądać. No, górnik ma swój strój, tak, tak. Lekarz ma swój, ja wyglądam tak, nie?
Wówczas może jeszcze tego nie rozumiano, teraz już trochę inaczej to, albo nawet znacznie inaczej to wygląda w dzisiejszych czasach.
No nie, to zupełnie inaczej wygląda, bo wtedy na ulicy, ja tam też opisuję taką scenę, która jest bardzo plastyczna, momentu poznania Ryśka, kiedy my biegniemy, jak rzeczywiście nie wiadomo czemu podbiegamy w podstawowej szkole do ogrodzenia w tych naszych plastikowych mundurkach i butach juniorkach, a tam idzie człowiek, który wygląda jak kolorowy ptak, zupełnie kompletnie z innej bajki, więc to jak Rysiek wychodził na ulicę, no to nie zwracało się uwagi kompletnie na nikogo i nagle był Rysiek i wszyscy wiedzieli, że to jest Rysiek. I całe miasto wiedziało, kto idzie przynajmniej. Tak. Natomiast no teraz to już inaczej wygląda, bo jest jakby, no żyjemy w innej kulturze, w innym świecie, mamy to się wszystko jakoś tam wymieszało, więc to taki wygląd jak jego nie wzbudziłby najmniejszej uwagi aktualnie.
Był wspaniałym ojcem, miał wyjątkową rodzinę, kochającą żonę. W domu wyglądałoby, że wszystko było w porządku, natomiast no, wdarł się ten nałóg ohydny i heroina, jak wcześniej wspominałeś w programie Westerplatte Młodych, że to najcięższy z narkotyków. I gdzie tutaj upatrywać właśnie to, że sięgał po narkotyki? Niby wcześniej był alkohol, ale czy to jest zawsze tak, że najpierw dotykamy tych może słabszych właśnie narkotyków czy nałogów i to tak po schodkach do góry?
To właśnie tak działa, że Rysiek rzeczywiście był człowiekiem, który skończył edukację na 7 klasie szkoły podstawowej. Kompletnie nie mógł się w tej szkole odnaleźć. No, jak ktoś pamięta lata 80., jak wyglądały szkoły i jakby czego się w nich uczono i tak dalej, no to była ostatnia osoba, która by tam jakoś mogła wytrzymać w tego typu reżimie. No i potem nastąpiła u Ryśka taka wieloletnia podróż w poszukiwaniu wyidealizowanej wolności. I to było też coś, co mnie bardzo połączyło z Ryśkiem, bo ja rzeczywistość lat 80. odbierałem jako matnię, bez wyjścia, też z powodu kłamstwa. Jeszcze miałem taki problem, że od dziecka interesowałem się bardzo historią i czytałem różne tam drugoobiegowe, podziemne publikacje, więc wiedziałem, jak ta historia wygląda, a oni w szkole mówili mi coś zupełnie innego. To było nie do zniesienia dla mnie. I był szereg takich rzeczy, że czy też jeszcze takiej blokady na kulturę, że tego, to wszystko, ja pamiętam, jak Rysiek dostawał płyty z Anglii, to ja tam przesiadywałem całymi dniami, słuchaliśmy płyt analogowych po wiele godzin nawet, bo to było coś, czego kompletnie nie można było nigdzie znaleźć. No ja myślę, że to jest taka podróż, która ma, jakby nie wiedząc, dokąd się zmierza, bo wydaje nam się, że szukamy wolności, a ta wolność nie jest wolnością prawdziwą, tylko po prostu jest ucieczką. Ucieczką, która prowadzi na manowce. I tak było u niego i tak później było u mnie również.
Warto też wspomnieć o tym, co mówiliśmy w Westerplatte Młodych, że jakby uciekał, Rysiek Rieder uciekał od rzeczywistości i mówił takie słowa, że on siebie nie wyobraża już inaczej jak takiego nasiąkniętego narkotykami. To jest przerażające, naprawdę, takie stwierdzenie, sformułowanie zupełnie dorosłego już człowieka.
No, Rysiek nie znał siebie innego, bo najpierw był alkohol, potem były narkotyki i on po prostu bał się prawdopodobnie, że wszystko to, co miał, mam na myśli talent, że to by przestało chyba istnieć. Tak myślę, że to pewnie taka obawa się wzbudziła w nim, że nie wiem, może się bał, że przestanie umieć śpiewać, zachowywać się na scenie, że może przestanie umieć pisać teksty bez tego, że w ogóle nie będzie wiedział, kim on jest, bo tak bardzo było to doklejone do jego postaci. To oczywiście było znowu kolejne kłamstwo, takie demona, który to pewnie gdzieś tam podsuwał, bo ja myślę, że byłoby dokładnie na odwrót. Patrząc na życiorysy bluesmenów, tych wielkich, oni dożywali, bardzo wielu z nich żyło do 80-90 lat. B.B. King niedawno umierał i to formę chłopak zyskał tak po 70, już taką chyba najlepszą. No. I to i ten feeling, i tam nie trzeba jakichś umiejętności technicznych, tylko chodzi właśnie o budowanie pewnego uczucia pozwalającego na oddawanie emocji i na śpiewanie, więc jestem przekonany, że to jest właśnie takie kolejne kłamstwo, że taki jest mit, który pokutuje o narkotykach, które wzbudzają twórczość, rzekomo, ale tylko rzekomo, bo wydaje mi się, że nawet ci najwięksi muzycy, i Jimi Hendrix, i nie wiem, i Miles Davis, i pewnie wszyscy tego typu, tego pokroju ludzie, którzy gdzieś tam mieli problemy wielkie z narkotykami, no myślę, że zrobiliby o wiele więcej, gdyby ich nie było.
Ja ostatnio znalazłam w internecie nawet takie słowa. Nie teraz, przepraszam, ale nie przytoczę, kto to powiedział, ale zapadły mi te słowa, że szatan, wiedząc, że człowiek może dokonać w przyszłości wielkie dobro, może zrobić naprawdę coś wyjątkowego dla siebie, dla świata i dla innych, podstawia mu pokusy tym bardziej i wpędza go właśnie w ciężkie grzechy. Mając tę świadomość, że człowiek może zrobić wiele dobra. I to tak nawet bym odwołała to i utożsamiła z pana historią. Że teraz naprawdę jest to, co pan robi, a zapewne o tym dzisiaj powie, to jest naprawdę wielkie dzieło i nie jedna osoba nie potrafi, no myślę, że trzeba mieć jakieś predyspozycje albo wielką łaskę, chyba najbardziej łaskę, żeby robić coś takiego, żeby współpracować z osobami, które nie są w pełni sprawne, które wymagają również pomocy, jakiejś szczególnej troski. Nie każdy jest do tego uzdolniony, a rodzimy się z pewnymi talentami. Pan Bóg nam je wkłada do naszego serca. I teraz naszym zadaniem tutaj na ziemi tych talentów odszukać, bo one są nam wpisane już przy stworzeniu nas.
No na pewno. Ja często mówię o tej mojej historii, że to było tak, że w pewnym momencie pewne naczynie zostało rozbite, gliniane, i w pewnym momencie zupełnie niespodziewanie Pan Bóg to posklejał. I że to naczynie jest w lepszym stanie niż było przed tym stłuczeniem, tak nawet w tej chwili myślę. Co do tych talentów, to też jakby są takie dwie rzeczy, bo często te talenty w takim świecie właśnie gdzieś, gdzie Boga nie ma, słyszymy bardzo często, zresztą Rysiek też śpiewał taką piosenkę o tym, żeby sobą być, i to takie bycie sobą to jest bardzo częste w różnego typu subkulturach, się pojawia takie hasło, że trzeba być sobą, i znamy pewnie dwójkę, przynajmniej parę zespołów, które śpiewały to hasło w różny sposób. Natomiast ja jedno wiem dzisiaj, że to bycie sobą jest możliwe wyłącznie w Bogu. I jest tak, że my, to co jest dla mnie, to co było w tym czasie, powiedzmy przednawróceniowym, tak to dziwnie nazwijmy, to były takie poszukiwania siebie z pozycji ego. To bycie sobą oznaczało, że ja szukałem siebie takim, jakim moje ego chciało, żebym ja był. I teraz widzę, że dopiero w momencie, kiedy po wielu latach po nawróceniu cały czas dla mnie takim czymś zupełnie nieosiągalnym było, to był długi proces, zanim do tego doszedłem, nieosiągalnym dla mnie było oddanie Bogu, mojego życia Bogu w 100%. Bo my nawet chrześcijanie bardzo często mamy taką pokusę, że Bóg, ja to lubię nazywać, że Bóg jest dojną krową. My przychodzimy do Niego albo jest automatem z...
Bankomat.
Albo jest bankomatem, albo automatem z napojami gazowanymi o długich wzorach chemicznych. Ale tak już na poważnie, to faktycznie jest tak, że my siebie możemy poznać dopiero będąc w Bogu, bo no jest napisane w piśmie wyraźnie, że ma policzone wszystkie włosy na naszej głowie i tak dalej. I tylko On nas zna. I mamy dwie wersje tego naszego, już teraz mówię o swojej historii takiej chrześcijańskiej, mamy dwie wersje. Albo my będziemy prosić go o coś ciągle i nie wiemy, czy to jest rzeczywiście jemu się podoba, czy nie. I tutaj rzeczywiście można, on czasem pobłogosławi, czasem nie, jeśli będzie wiedział, że to jest złe, ale jakby ten level wyżej, ten poziom taki faktycznie, o który chyba Bogu chodzi, to jest to, żeby jemu życie powierzyć. I jest strach, bo ja się bardzo bałem. Ja się przez bardzo wiele lat bałem, że ten Pan Bóg mnie zainstaluje gdzieś w jakimś ZUS-ie i będę te kwity tam przywracał. Czyli ktoś, kto mnie zna, wie, że to było chyba ostatnie miejsce na ziemi, gdzie mógłbym pracować. I przedziwny owoc, który ja znajduję, to jest właśnie to, że dopiero w momencie, kiedy oddałem te lejce jemu, że ten powóz jakoś po prostu jedzie w dobrą stronę. Tylko do tego trzeba odwagi, bo wiara i zaufanie Bogu no, wymagają wielkiej odwagi. Żeby zrezygnować ze swoich projekcji, ze swojego ego, trzeba być człowiekiem odważnym.
A jak to zrobić? Pójść przed Najświętszy Sakrament i powiedzieć: Panie Boże, ja Tobie wszystko oddaję. Czy to jest czy to jest może jakiś proces długi?
Ja myślę, że tu oczywiście dla żadnego nie będzie żadnej uniwersalnej recepty. Myślę, że każdy to musi przepracowywać po swojemu. Można pójść przed Najświętszy Sakrament na pewno. Można o to prosić w swoich modlitwach, ale też można prosić i potem obserwować. Wspomniałaś o mojej pracy z niepełnosprawnymi i o teatrze. To rzeczywiście u mnie tak wyglądało, że ja w pewnym momencie miałem potrzebę stałej pracy, bo robiłem różnego typu projekty teatralne, warsztatowe i tak dalej, i to wiązało się z tym, że mając dużą rodzinę, raz tej pracy było dużo, graliśmy ileś tam spektakli, a raz nie graliśmy nic. I to było z perspektywy mężczyzny, który utrzymuje rodzinę, było to trudne. I w pewnym momencie zacząłem modlić się do Boga słowami, ktoś uzna, bezczelnymi, bo powiedziałem mu tak, że Panie, ja już nie wiem, ja już tych zawodów, tych robót tyle wykonywałem, że naprawdę już nie chcę sam kombinować, bo spieprzę coś, przepraszam za słowo, ale pomyślałem sobie tak, że teraz poproszę Ciebie, żebyś Ty mi dał zajęcie. Ja nie kiwnę palcem, tylko będę czekał, aż Ty mi je dasz i proszę Cię, Boże, żebyś mi je dał.
Pamiętam słowa z książki, niech się pełni Twoja wola. To jest
no i minął,
bardzo
wiem,
ważne,
miesiąc
żeby to
od
wyznać.
Tego, że od wypowiadanych tych słów i w pewnym momencie spadła mi z nieba praca. Aha, jeszcze powiedziałem Bogu: Panie, tylko proszę Cię, żebym ja miał pewność, że to jest od Ciebie, bo jeśli to nie będzie od Ciebie, to tego nie wezmę. I tak mi się zdarzyło, że mój wieloletni znajomy zaproponował mi pracę w instytucji, która zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, a praca to była po prostu prowadzenie teatru z osobami niepełnosprawnymi.
I jeszcze powiedział, że nie wyobraża sobie, żebyś to ty tego nie robił.
I właśnie to był ten stempel, bo on powiedział, że ich chce, żebyś to był ty i tylko ty i nikt inny.
No właśnie.
A stowarzyszenie to jest jeszcze stowarzyszenie, które ma w nazwie katolickie, że jest katolickim stowarzyszeniem. Więc jakby ja nie miałem żadnej wątpliwości i po pierwszej próbie już wiedziałem, że to jest to miejsce, które Pan Bóg mi przygotował.
Zaraz sobie o tym opowiemy jeszcze. Mam nadzieję, że uda się bardziej szczegółowo. Przypominam, że jesteśmy w studiu Radia Maria z Maciejem Sikorskim. Czas wzrastania. Mówimy sobie o rzeczywistości piekła, ale też pod kątem przemiany miłości Pana Boga, powrotu do Boga. Maciej napisał w swojej książce, że Pan Bóg go odnalazł. Że mimo tego, że tak jak przed chwilką mówiliśmy sobie, Rysie Gridel, którego Maciej dobrze znał, nie wyobrażał sobie siebie innego niż takiego z nałogami, z problemem, z trudnościami, to mimo wszystko Pan Bóg się o nas troszczy, o nas się bije i też zachęcamy Was, zapraszamy do tego, by pisać, czy to na Facebooku, czy SMS-y 536-600-500, właśnie o tym, czym jest dla Was piekło, ale też może o świadectwach Waszego powrotu do Pana Boga, może pytania macie do naszego gościa. No i przypominam, że książkę Macieja z jego wpisem osobistym też możecie otrzymać, jeżeli nam napiszecie, dlaczego wy, dlaczego ty powinieneś tę książkę otrzymać. Za chwilę też odbierzemy telefony, natomiast teraz, tak jak obiecujemy cały czas już od godziny, trochę tego dżemu. Mamy piosenkę Abym mógł przed siebie iść. Piosenkę, która mówi o czym, Macieju?
No tak, to jest właśnie piosenka o, ja bym powiedział, o wyidealizowanej wolności, takiej hipisowskiej wolności, i to o tym rzecz będzie.
Zapraszamy.
Pewnie ciężki znów będzie cię. Młody chłód obudziły mnie. Zestaw dałem jedyne palto, które nosiłem przez tyle lat. Zimno mi, zimno mi po. Został jeszcze nadziei się. Kiedyś przyjaciel zapomnę, że miałam własną żonę i dom. I że dobrze I'm not afraid to die.
aby mógł przed siebie iść. I oczywiście zespół Jemam. Wracamy do naszego studia Czas Wzrastania z Maciejem Sikorskim. Przypomnę numer telefonu 536 600 500. Przysyłacie już SMS-y. Liza, może jakiś jeden, drugi, żeby też ten wasz głos wybrzmiał?
Woli ojciec. Czy on ma być łagodny, czy taki takie poważniejszy?
Jakiekolwiek.
Ja bym optował za jak najpoważniejszym. Mhm.
Dobrze, to czytam historię pewnej pani, która pisze o swoim mężu. Szczęść Boże, Bóg zapłać za tę audycję, która jest bliska dla wielu osób. Także dotyczy mnie. Gdyż w małżeństwie moim, które trwa już 30 lat, męża nęka choroba alkoholowa, z której nie chce wyjść i niemal codziennie przeżywam dramat psychicznego znęcania oraz przeokropnych słów, gdy wraca do normalności, nic nie pamięta i wmawia, że zmyślam. Wiem, że to sprawa złego ducha, który działa z ogromną siłą. Proszę o modlitwę za męża Lecha. Pani się nie podpisała. Oczywiście będziemy pamiętać o modlitwie.
Obiecuję modlitwę za panią, która posiada męża Lecha.
Cóż pani można powiedzieć? Na pewno pierwsze, co nam, chrześcijanom, katolikom, przychodzi na myśl, to modlić się za męża, modlić się za tę sytuację. Tylko no, prawdą jest, że trudno powiedzieć, kiedy ta sytuacja ustąpi. Pan Jezus mówił, noście jedni brzemiona drugich. I musimy się do tego dostosować, jeżeli naprawdę kochamy, jeżeli pani kocha swojego męża, a podejrzewam, że tak, bo prosi pani o modlitwę, więc na pewno. Po prostu to dźwigać. I przypomina mi się święta Monika, która przez lata modliła się za swojego męża, poganina, także za świętego Augustyna, który również miał poważne problemy, również był poganinem daleko od Boga, ale po latach, po wielu latach udało się, mąż nawrócił się tuż przed śmiercią, na łożu śmierci, święty Augustyn jeszcze wiele dla Kościoła zrobił. Także no, wierzymy to na pewno tutaj też razem w studio, że uda się, ale trzeba być cierpliwym i nigdy w tej modlitwie nie ustępować.
Maciuku, ja mam pytanie takie, też no, w kontekście właśnie takich historii, podobnych sytuacji. Mówiliśmy o tym i też sam napisałeś o tym, że Pan Bóg cię znalazł. Mógłbyś powiedzieć okoliczności, jak to się stało?
No to musimy taki jakiś skrót zastosować, bo o tym właśnie książka traktuje. Zanim ojcu odpowiem, to jeszcze tutaj chciałem się zwrócić do pana Mariusza Pilarskiego, który prosi, żebym troszkę opowiedział o tej książce. To może odpowiadam ojcu i panu Mariuszowi Pilarskiemu. Ta książka jest właśnie o tym, że Pan Bóg szuka człowieka, że oszalał ze szczęścia, przepraszam, z miłości do nas i potrafi przychodzić do każdego i z każdego grobu człowieka potrafi wyciągnąć. Ta książka jest o tym, że Bóg jest wszechmogący. Jest napisana w takiej konwencji, ja lubię mówić o tej książce, że to jest kino drogi. Ta książka opowiada o podróży duchowej. Młodego bardzo człowieka poznajemy, który będąc bardzo wrażliwy, szuka, ale trafia najpierw na manowce narkotyków, później próbuje się przed tym ratować i trafia na szerokie wody New Age i gdzieś tam zamienia osiąganie stanów świadomości narkotycznych na osiąganie stanów świadomości wynikających ze stosowania praktyk wszelakich duchowych, jogi, medycyny niekonwencjonalnej, medytacji i tak dalej, aż do momentu, w którym doświadcza spotkania z bardzo bliskiego, z Jezusem Chrystusem, takiego spotkania, którego nie planował. Czyli to jest opowieść o kimś, kto szukał czegoś dla siebie i został zupełnie niespodziewany, w niespodziewany sposób odnaleziony przez Boga. To mam nadzieję pana Mariusza Pilarskiego, który o to pytał, zadowolić takie streszczenie. Odpowiadając tutaj ojcu, no to oczywiście to są takie dotknięcia Chrystusa, które przychodzą w momentach zupełnie niespodziewanych. Wspominaliśmy w programie telewizyjnym o o sytuacji próby samobójczej, cudownego uratowania, o uratowanym życiu, które pewnie aniołowi stróżowi mojemu zawdzięczam, ale też pewnie Jezusowi, w którego portret, w którego obrazek wpatrywałem się w tym czasie zupełnie niespodziewanie, bo ktoś go gdzieś tam podrzucił do domu, gdzie mieszkałem. I doświadczałem przynajmniej kilku takich dotknięć. Nie chcę tutaj zdradzać jakby też wszystkiego, bo mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo to sami przeczytać i przeżyć lepiej w książce. Natomiast tak w skrócie, często są takie sytuacje rzeczywiście, kiedy będąc w zupełnie innym duchowym miejscu, doświadczamy kontaktu samego Boga, który albo się pojawia bezpośrednio, albo pojawia się przez pewne wydarzenia w naszym życiu, albo pojawia się przez ludzi. I często takie wydarzenia to mogą być bardzo spektakularne. Mi się tam kilka takich fajerwerków przytrafiło, ale też bym zachował je może w tej chwili w tajemnicy po to, żebyście Państwo sami, żeby Wam nie psuć zabawy w czytaniu książki. Natomiast były takie czasami małe wydarzenia, jak spotkanie i rozmowa w sklepie z dewocjonaliami w Medjugorje i rozmowa, która uświadomiła mi wtedy, człowiekowi będącego pod wpływem jakby hinduizmu przede wszystkim, że Bóg ma osobę, że Matka Boża też ma osobę i że ten świat, do którego, ten przyszły świat, ten raj, do którego zmierzamy, pełen jest właśnie ludzi, a nie tak jak w hinduizmie, że zmierzamy do jakiegoś rozpuszczenia się w bezosobowym brahmanie i że ten stan, o którym mówią Hindusi, to samadhi, właśnie to rozpuszczenie się, to teraz widzę, że to jest stan, który jest po prostu unicestwieniem człowieka i to jest bardzo taka rzeczywistość dla mnie w tej chwili przerażająca, że rozpowszechnia się wszemi wobec pewne praktyki duchowe, przedstawiając je jako działania jakieś, nie wiem, jako gimnastykę, mam na myśli jogę tutaj choćby. I jakby też w książce właśnie opisany jest proces, w którym ja jestem znaleziony jakby przez Jezusa i to jest... Mi zależało przede wszystkim na tym, żeby w tej książce opisywać pewne zjawiska, pewne procesy, jak coś się staje, a nie tylko same fakty. Mam nadzieję, że to w jakiś tam sposób się udało.
Potwierdzam, udało się. Ja tylko tak chciałam króciutko. Wykorzystuję każdą sytuację, kiedy staram się tutaj być w Radiu Maryja, z racji właśnie, że jest to Radio Maryja i został poruszony tutaj wątek Maryi. Bardzo zachęcam i także tutaj do pani, która pisała o mężu, którego nęka choroba alkoholowa. Bardzo zachęcam z głębi serca i także z doświadczenia, aby sięgnąć po dwie szczególne modlitwy. Pierwsza to nowenna pompejańska, a druga to modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Przypomnę, nowenna pompejańska i modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Proszę się zapoznać, kto chciałby jakiejś takiej naprawdę ważnej sytuacji, trudnej, wydającej się nie do rozwiązania, aby sięgnąć do tych modlitw, znaleźć sobie gdzieś w internecie, czy popytać może kapłanów i zacząć się modlić tymi modlitwami. Najlepiej gdzieś we wspólnotach, żeby starać się w nich wytrwać, bo bardzo szybko, łatwo jest od tych modlitw odejść, albo jesteście po prostu przez jakieś sytuacje kuszonym, żeby od tej modlitwy odejść, przestać praktykować, a ona naprawdę działa wiele, wiele cudów, coraz więcej. I także zachęcam innych, którzy mają pojęcie i świadomość o tej modlitwie, o jej mocy, żeby innym osobom, którzy są w trudnych sytuacjach, żeby tę modlitwę polecać.
Oczywiście polecamy. Mówimy o modlitwie i Rysiek też w pewnym sensie się modlił. Jest ta piosenka Modlitwa Dżemu. Jak możemy... Jak wyglądała jego wiara? Czy możemy powiedzieć, że to był człowiek, dla którego gdzieś tam Pan Bóg istniał przyjmował jego obecność, istnienie, czy jak to możemy ugryźć, z której strony?
Właśnie to jest chyba teraz na to pytanie myślę najlepiej ten utwór odpowiada, bo ja powiem tak, każdy człowiek, absolutnie każdy ma gdzieś w sercu wszczepioną taką bardzo głęboką potrzebę Boga, bo to jest naturalne, jesteśmy dziećmi Bożymi, bardzo, bardzo tego Boga pragniemy, nawet jeśli tego nie wiemy, jeśli tego nie mamy zwerbalizowane. I ta modlitwa, którą teraz usłyszymy, to jest właśnie stan ducha Ryśka, który no nie chodził do kościoła, ale też nie był jakimś, tak jak gdzieś tam w jakimś mieście zrobiono taki spektakl, gdzie Ryśka niemalże jako jogina przedstawiono w taki bardzo new age'owy sposób, co było bardzo takie no śmieszne po prostu, bo Rysiek był przede wszystkim muzykiem, był człowiekiem, który żył swoją twórczością, był człowiekiem, który zdawał sobie sprawę z biedy, w którą wpadł, mam na myśli swój nauk i który po omacku szukał. I on nie miał tego Boga w jakiś sposób wyobrażonego, zwerbalizowanego. Na pewno dopuszczał to, że on gdzieś jest. I przede wszystkim trzeba powiedzieć o tej twórczości, że to jest twórczość, która była do bólu szczera, w żaden sposób niewyrachowana. I każda z tych piosenek, które my tutaj dzisiaj będziemy słuchać, one jakby one są wprost, wynikają ze stanów, w których Rysiek się znajdował. I ta modlitwa właśnie odpowiada na ojca pytania. Człowieka, który po umacku szuka pewnej pomocy gdzieś tam u góry, ale kompletnie nie ma pojęcia, w jaki sposób mógłby ją znaleźć. I człowieka, którego też grzech i nauk no bardzo ogranicza na te poszukiwania, czyli jakby zamyka mu to pole widzenia i to jest taka modlitwa, która jest tak naprawdę taką rozpaczą, to jest rozpaczliwym wołaniem na pustyni wielkiej.
Nie chcę płakać,
Modlitwa dżemu wybrzmiała w czasie wzrastania. Przypomnę, rozmawiamy z Maciejem Sikorskim o życiu, o świadectwie, o książce, w której zawarł te myśli, ale mamy też na antenie słuchacza. Prosimy, halo?
Tak, mogę już mówić?
I już jesteśmy, tak.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ojca i pozdrawiam wszystkich właśnie w studio.
Szczęść Boże.
Ja właśnie chciałem zabrać głos, że na przykład problemem ludzkim może być, który by oddzielał człowieka od Boga, może być złe pojmowanie po prostu modlitwy albo jej nie pojmowanie po prostu. Ja swego czasu czytałem książkę Karla Ranera, no Niemca, prawda, pewnego medycznego specjalisty, już nie będę wyjaśniał dokładnie, który po prostu objaśnia problem modlitwy, że na przykład słowa wypowiedziane, no raczej nieświadomie może, no też są zrozumiane, rozumie po prostu przez Boga i też są, prawda, przyjęte. Właśnie swego czasu taką książkę wypożyczałem u sióstr benedyktynek misjonarek w Puławach. I też pragnę pozdrowić księdza Henryka Bożęckiego, prawda, który pracował u nas w parafii, też wyjaśniał mi, prawda, problem modlitwy. Także też chciałbym pana telefon tego, który w studio jest właśnie. I no może rozłączę się na razie i pozdrawiam, szczęść Boże. No i proszę o zabranie też głosu na temat tego telefonu. Mhm. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ci. No Maciej, o telefon proszę twój, ale nie wiem, czy jest taka możliwość, żeby go podawać teraz na antenie tutaj.
Możemy maila podać.
Aha, to będzie na koniec audycji, może jakiś kontakt, nie? Oczywiście, tak. Oczywiście podobnie. No, nasz słuchacz nie chciał imienia podawać. Mówił o modlitwie, świadomej, nieświadomej, ale chyba każdy taki głos, który wyrywa się z głębi serca, no jest przez Pana Boga dostrzegany, nie jest ignorowany.
No tak mi się wydaje, że człowiek czasami doświadcza tego, że Bóg jest jakby jedynym ratunkiem i to jest chyba takie błogosławieństwo, bo wtedy ta modlitwa jest bardzo szczera. Ja powiem tak, że przypomniał mi się, jak tutaj właśnie pan mówił, słuchacz, chyba nie znamy imienia, prawda?
Nie
poznać. Mówił na temat modlitwy. Przypomniałem sobie taki moment, w którym, zresztą też go opisuję w książce, kiedy przyszedłem do biskupa Siemieniewskiego, wtedy jeszcze ksiądz Andrzej nie był biskupem. I on znał moją historię, wiedział, jaki jestem poraniony, wiedział, jak długo spędziłem na poszukiwaniu w tych wschodnich duchowościach. Ja przychodziłem do niego i miałem taką prośbę, żeby on mi powiedział, co ja mam teraz robić. I w domyśle chodziło mi o to, że ja bym chciał, żeby ksiądz Siemieniewski udzielił mi takich wskazówek, czego i jak ja się mam modlić, kiedy pewnie oczekiwałem po prostu czego? No kolejnych jakichś praktyk, tym razem chrześcijańskich, że ksiądz mi powie, Maćku drogi, o 7 rano zmów to, a o w południe tamto, a wieczorem o wam to. I on jak słuchał tych moich rozpaczliwych próśb, to tak się po prostu uśmiechnął tylko i mówi, ja wiem Maciek, ja wszystko wiem, ty byś, mówi, jesteś w takim przyzwyczajeniu tkwisz, że chciałbyś teraz w tej nowej rzeczywistości znowu otrzymać taką gotową receptę pod tytułem zestaw praktyk, że masz robić to i to i tamto, modlitwę taką, siaką i owaką. I ksiądz Siemieniewski dał mi chyba najlepszą receptę duchową, jaką kiedykolwiek słyszałem i była to recepta bardzo, bardzo krótka. Ja ją panu powtórzę, bo wydaje mi się, że jest fenomenalna. On powiedział wtedy, Maćku, masz zrobić w życiu jedną tylko rzecz. Masz przylgnąć do Jezusa Chrystusa. I czy my będziemy modlić się modlitwą taką, czy inną, to już jest chyba mniej ważne, bo mamy bogactwo jakby wielkie w Kościele, z którego możemy czerpać. Jednemu będzie bardziej pasował różaniec, drugiemu coś innego. jeden przylgnie do takiego świętego, będzie go prosił o wstawiennictwo, drugi do innego. Ale tak naprawdę suma tych działań sprowadza się do jednej bardzo istotnej rzeczy, że my mamy przylgnąć do Jezusa Chrystusa. Bo tylko i wyłącznie rzeczywistość, kiedy jesteśmy blisko Boga, to wtedy zamykamy szpary, przez które mogłyby wkroczyć rzeczy jakby niebędące tą rzeczywistością Bożą. Więc myślę, żebyśmy nie przymnażali sobie modlitw na zasadzie pewnych rytuałów, nie tworzyli jakichś magicznych rzeczywistości, tylko żeby nasza modlitwa była po prostu szczera, autentyczna i żeby sprowadzała się do tego, co powiedział ksiądz biskup Siemieniewski, żeby to było prawdziwe przylgnięcie do Jezusa Chrystusa.
Tak, i to taka pokora, myślę, że na tym to wszystko polega, żeby po prostu pokazać pokorę, kręknąć na kolana i Pan Bóg sam nawet nam mówi, że pokornym nigdy nie odmawia.
Dzięki, mamy słuchacza kolejnego. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Zbyszek, dzwonię z Olsztyna. Pierwszy raz się dodzwoniłem do Radia Maryja.
No, ale numer znałeś bez podawania, Zbyszku.
No, bo próbowałem już nieraz. Mam zapisany w komórce ten numer.
Cieszymy się.
No i tak chyba ma być, że akurat do tej audycji się dodzwoniłem. Lubię słuchać tych, wiesz, właśnie wieczornych audycji. Też powierzam taki stres, nie wiem od czego zacząć. Dla mnie takim oparciem też jest Radio Maryja. I praktycznie dzięki Radio Maryja można powiedzieć, że ja trzeźwieję. Ja zdrowieję. Ponad 10 lat czy 11 temu słuchałem Radia Maryja, gdzieś tam zaczynałem słuchać. Jeszcze próbowałem sobie sam radzić w życiu z uzależnieniami. Uciekałem w sporty walki, w sztuki walki, w różne inne rzeczy, żeby sobie z tym radzić. No i była kiedyś taka audycja w Radiu Maryja ludzi uzależnionych. Mówili o AA, o meetingach. Ja pamiętam, tej audycji słuchałem i coś tam do mnie docierało, ale jeszcze myślałem, że to nie jest dla mnie, tylko dla mojej rodziny, dla mojego ojca, który uważam, że ma z tym problem, dla mojej mamy, która z nim żyła. No ja dzięki temu zacząłem chodzić na te AA i dzięki łasce Boga mam liczone ponad 10 lat trzeźwości od alkoholu. No później też wyszły inne uzależnienia. Też jestem seksoholikiem. Od tego mam liczone ponad 5 lat trzeźwości. Próbowałem i narkotyków. Praktycznie jestem podatny na wszystkiego rodzaju uzależnienia. Ale tak jak tutaj było mówione, że najpotężniejszym narzędziem na programie, bo też pracuję na programie, mam sponsora, podopiecznych. Dziękuję też za te świadectwo tutaj gości, szczególnie właśnie tego, nie wiem, Marka, czy jak on ma to na imię?
Macieja,
który mówił o tym. To jest pierwszy krok, przyznanie się, że ja mam z czymś problem i druga część tego pierwszego kroku, że moje życie jest niekierowalne. Czyli jak ja sam chcę kierować, to właśnie to wszystko idzie w złą stronę. Wychodzi moja pycha, egoizm, egocentryzm. No ja ponad, no mówię, 10 lat jestem w tym AA i ten pierwszy krok nadal, ta druga część tego pierwszego kroku nadal gdzieś mi tutaj po prostu zgrzyta i za te świadectwo, które teraz usłyszałem, jestem wdzięczny Bogu. Obecnie wróciłem z Niemiec. To dziękuję Bogu za te talenty, że takie mam, mogę dużo rzeczy robić. Byłem i w Turcji, jeździłem i w Hiszpanii miałem zostać. Jakoś nad tym wszystkim też Bóg czuwa i ta opatrzność, że teraz też wróciłem do Polski. Będę się o to modlił, tak jak tutaj przyjaciel mówi właśnie, żeby poddać się Bogu, oddać Mu tą kierownicę i prosić o takie wskazówki właśnie, jaką ja mam pracę wykonywać, co ja mam robić. Ja też już jestem, już potrzebuję stabilizacji po prostu. Już potrzebuję tej stabilizacji. Mam syna, ponad 18 lat. Też jest rozwód cywilny, syn mieszka z żoną. No dużo by opowiadać tutaj swojej historii. No ale te walki właśnie takie duchowe, ja myślę, że powinno być więcej takiej audycji, toczą się. I też tak, no teraz niedawno taka myśl do mnie przyszła, że tak naprawdę to ten świat tutaj, co jest nam dany, ta materia, to ponad tą materią jest nasz duch i to jest dużo ważniejsze. Nasze wybory, to co moje wybory, to co ja robię, o sobie mówię, jak postrzegam to wszystko, co jest nam zadane, dobra tego świata, które próbują mnie też odwieść od tego wszystkiego. No takie światło dzisiaj dostałem, że powinno być te moje wybory, to wszystko jakoś właśnie powodowane tym dobrem ducha, właśnie, żeby ten mój duch wzrastał. No a wiem, że to tak się dzieje wtedy, kiedy właśnie jest ta pogoda ducha, czuję, że pomagam innym, uczę się tej bezinteresowności. To wszystko też uczy mnie wspólnota. Wspólnota. No ale zawsze gdzieś tam coś zgrzyta, coś jest do przepracowania. I właśnie dzieląc się świadectwem tutaj tego brata, którego usłyszałem w Radiu Maryja, no to też mi gdzieś otwiera jakąś taką ścieżkę, w którą stronę ja jeszcze mam pójść i co tam mam do przepracowania, czy czym się zająć. Także bardzo dziękuję za w ogóle za Radio Maryja, że jest. Bóg zapłać.
Dzięki Zbyszku, dziękujemy Tobie. No i cieszymy się, że się dodzwoniłeś. Oczywiście. Jesteś jeszcze z nami?
Jestem.
Także to też nie był przypadek, że akurat tak. Dzisiaj się udało dodzwonić.
Pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże, dzięki. No właśnie to też Zbyszek powiedział. Świadectwo ma to do siebie, że trzeba je mówić, trzeba je powielać. Czy to na antenie, gdzie słuchaczy jest no trochę więcej niż kilka osób, czy nawet dotrzeć do jednej osoby. To co Eliza też mówiła, pokazać komuś, że jest kimś ważnym, mimo że jest pijany, mimo że jest, nie wiem, brudny, śmierdzący, ale pokazać, że on jest mimo wszystko człowiekiem, jakoś dać do zrozumienia, że no, Pan Bóg też jest i czuwa nad tym człowiekiem, również takim no, mało atrakcyjnie wyglądającym, bo na przykład coś przeżywa.
No to bezwzględnie to jest rzeczywistość choćby, nie wiem, sióstr Albertynek, które pracują, pomagają osobom bezdomnym, które, jak wiemy, w większości są też uwikłane w nałogi i często ta pomoc jest taka mało spektakularna, bo przychodzi pan, który dostaje zupę pomidorową, po czym wylewa ją na fartuch siostry i jest wściekły, że on marzył o ogórkowej i ona pokornie patrzy na niego, ściera tą zupę i następnego dnia wydaje mu, nie wiem, rosół na przykład. On chciał żurek. I jakby pomaganie tym ludziom ma takie bardzo różne etapy. Mam na myśli i ludzi uwikłanych w nałogi, czy w bezdomność, która też jest pewnego rodzaju nałogiem. I musimy się pogodzić też z takimi faktami, że czasem ci ludzie nie są w stanie pokierować swoim postępowaniem w żaden sposób, bo są na tyle już zniewoleni nałogiem, że wtedy nasza pomoc sprowadzić się może, żadna perswazja nie pomoże, a nasza pomoc sprowadzić się może do tego, że my jakby ich taką godność uszanujemy, że damy im jeść, że może im umyjemy nogi, albo że może damy im coś ciepłego do ubrania czy do zjedzenia i nie możemy oczekiwać, że to nasze działanie to będzie jakieś pełne fajerwerków, bo czasami człowiek jest w takim stanie, że w danej chwili nie jest w ogóle zdolny do tego, żeby zareagować na kogokolwiek w taki sposób, że on się jakoś tam przemieni na skutek tego, że ktoś komuś coś powiedział mądrego. I to chyba jest to. I też tak może pociągnę ten wątek z mojego podwórka. Teraz robię taki spektakl, który jest oparty na księdze Hioba. To jest taki skrót księgi Hioba, taki projekt teatralny, ale znaczy nie teatralny, ale filmowy. To jest taka konwencja teatralna, z tym, że nie będzie to spektakl, bo to będzie bardzo krótkie, ale tak mierzę się z tą księgą Hioba i teraz tak ta rozmowa mi przypomniała fragmenty, w których przychodzą przyjaciele, tam jak państwo wiecie, są osoby tych przyjaciół przedstawiane Hioba, którzy przychodzą do niego i oni mu dają mu różne rady. I te rady są takie, no pewnie i dobre, jakieś tam mądre, ale brakuje w tych radach takiej podstawowej rzeczy, żeby te osoby coś w jakiś sposób rzeczywiście z tym Hiobem były, żeby one się na przykład pomodliły z nim razem, żeby coś spróbowały razem zrobić. Oni przychodzą i udzielają ciągle mądre rady i w końcu prowadzi to do gniewu, bo Bóg mówi później: zapłonąłem gniewem na ciebie, gdyż nie mówiłeś prawdy o mnie, jak mój przyjaciel Hiob. I to jest bardzo mocne, bo jakby to jest, przyjaciele Hioba opowiadają o Bogu, którego być może nie tak dobrze znają go gdzieś tam z pism, ale być może nie mają takiego osobistego doświadczenia i wtedy to jest pewnego rodzaju demagogia, bo to całe pomaganie no, sprowadzamy do dwóch rzeczy, do jakiegoś działania i do modlitwy. I jeszcze też co do modlitwy bym taką rzecz dopowiedział, że my żyjemy w takim świecie przyczynowo-skutkowym, że jesteśmy bardzo racjonalni i chcielibyśmy żyć w takim świecie, że ja odmówię modlitwę i nagle pyk, ta osoba po prostu zostanie na przykład uzdrowiona albo mąż zostanie uwolniony z nałogu. A my musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg jeszcze ludziom dał wolną wolę i ta osoba też musi wyrazić jakąś chęć opuszczenia stanu, w którym się znajduje, to raz. A dwa, że my rzeczywiście mamy, że wiara, ja to tak widzę, że wiara jest wielką łaską i ona też nie jest w żaden sposób jakby zasłużona przez nas. Ona jest, bądź jej czasem nie ma i jest to wielką tajemnicą. I też myślę, że bardzo by nam ułatwiło życie takie, w którym będziemy zdawać sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak jakaś tajemnica, że nie wiemy na przykład skąd się bierze cierpienie niektórych osób, nie potrafimy tego ogarnąć. I dobrze, i zostawmy to, dowiemy się pewnie w niebie, więc tak jakby kończąc co do modlitwy i co do tego pomagania ludziom, no to rzeczywiście powinniśmy robić swoje, czyli modlić się, czy pomagać, jeśli mamy takie możliwości jak najbardziej, ale my nie możemy oczekiwać wprost jakby rezultatów naszego działania, bo to jest rzeczywiście no, nieprzewidywalne, kiedy to nastąpi, prawda? I to chyba powinniśmy się raczej otwierać i znowu prosić Boga o to, żeby zrobił coś po swojemu, a nie żądać i wymagać i nie przychodzić jak do automatu jakiegoś, bankomatu.
Ale też nie zamykać się na modlitwę, kiedy właśnie jakiś tam skutek, który sobie oczekujemy, nie przychodzi, bo może przyjść takie zniechęcenie, wręcz jakieś takie odrzucenie nawet Pana Boga, bo mi nie pomaga. Tyle lat już się modlę i no, nie ma żadnego
to jest
rezultatu.
Trudne.
Tak, bardzo, na pewno.
Mamy na Facebooku dosyć taką już pokaźną listę wpisów. SMS-y też przychodzą z tego, co Eliza pokazuje. Ja pozwolę sobie zacytować to, co napisała do nas Joanna. Ja też byłam w piekle. Już na ziemi. Każdy dzień i każda chwila były udręką. Piekło to życie bez Boga. Trwanie w takim piekle prowadzi do piekła wiecznego. Nie modliłam się, bo nie zakładałam w ogóle istnienia Boga. Bóg przyszedł do mnie w momencie najgłębszej rozpaczy, gdy pragnęłam rozpaczliwie śmierci. W kółko powtarzałam: chcę zniknąć, nie odczuwać, nie cierpieć. Spotkanie z Bogiem było dla mnie zaskoczeniem. Ja pragnęłam umrzeć, On pragnął mnie. Gdy nade mną Bóg gorzko zapłakał, moje martwe serce drgnęło i zapragnęłam żyć dla Niego. to w tamtym ułamku sekundy oddałam swoje życie i siebie Bogu, zaufałam odwiecznej miłości. Teraz żyję tylko dla Boga i mam tylko Jego.
Pięknie.
Bardzo mocne słowa, ale to też mnie uderzyło, ułamek sekundy. Joanna pisze, że w tamtym ułamku sekundy oddałam swoje życie Bogu, czyli znowu to takie drgnienie serca, które sprawia, że o 180 stopni się wszystko potrafi odwrócić.
No mi są bardzo bliskie te słowa, bo tutaj pewnie pani Joanna ma podobne doświadczenia nawiązywania relacji i docenienia wagi tego, bo dla mnie odkrycie, ja sobie przypominam z mojego życia momenty, miałem taką chwilę w Medjugorje, kiedy byłem na tygodniowej pielgrzymce i w momencie, kiedy już zdecydowałem się, już byłem po spowiedzi, która nastąpiła po wielu, wielu latach przerwy i kiedy wyjeżdżałem do Medjugorje i kiedy w tym miejscu no jakiś deszcz błogosławieństw na mnie spadł, no to była rzeczywistość takiego, ja płakałem ze szczęścia i to było jakieś takie niesłychane przeżycie, kiedy człowiek, który szukał zupełnie gdzie indziej, który doświadczył naprawdę beznadziei w życiu, nagle znajduje się w rzeczywistości, w której jest sens, jest przepotężna miłość, jest życie, które nabiera nagle zupełnie innego wymiaru, nagle coś, co nie miało celu i nie miało sensu, zyskuje jedno i drugie. Także myślę, że jest, no pani Joanno, pozdrawiam, bardzo mi to bliskie jest, co pani pisze.
Jakieś SMS-y może?
Oczywiście tak, od Ewy z Bełchatowa. Króluj nam Chryste. Piekło jest czymś, czego naprawdę musimy się strzec, ponieważ ono istnieje naprawdę. Wielu ludzi śmieje się z tego, gdy o tym słyszy i właśnie to jest ich zguba, a zarazem największym planem szatana, żeby ludzie wierzyli, że on i piekło nie istnieje. Mam 23 lata i od czasu nawrócenia, to już 6 lat, nie odkładam z rąk różańca i nie przestaję się powierzać tatusiowi niebieskiemu. Młodzi, odmawiajcie różaniec, a Maryja będzie się wami opiekować i prowadzić do swego syna. Sami się przekonajcie. Mi się przypomina taka sytuacja z książki właśnie, kiedy Maryja pokazała swoją pokorę.
No tak, bo to faktycznie tak było, że mój drugi wyjazd, właśnie o którym napomknąłem przed chwilą, jadąc w tym autokarze, przypominałem sobie pierwszy kontakt z Medjugorje, kiedy jechałem tam jeszcze jako człowiek zanurzony w New Age'u i w zasadzie jechałem tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić to, co gdzieś tam mówiono, czy pisano o Medjugorje, o tym miejscu niesamowitych wydarzeń, wirujących słońc i tak dalej. Pisano cały czas o Matce Bożej, która się objawia i jadąc na tą pielgrzymkę już właściwą, czyli już będąc po spowiedzi, już będąc w zasadzie takim, można powiedzieć, z wyboru chrześcijaninem, przyjechałem do Medjugorje i okazało się, spodziewałem się, jechałem z takimi oczekiwaniami, że rzeczywiście pojawi się ta Matka Boża, pojawi się Gospa, jak mówią o niej w Medjugorje. I cóż, no i tak oczywiście odwiedzałem te wszystkie miejsca, Górę Križevac i tak dalej, natomiast Matka Boża pokazała zupełnie, znaczy schowała się, właśnie nie pokazała siebie, tylko pokazała mi swojego syna, pokazała mi kościół, pokazała mi wszystkie te piękne rzeczy, które możemy znaleźć. To też dla mnie było takie niezwykłe, że jest pewna historia związana z Gospą i z pewnym znaczkiem pocztowym, ale tego może już nie zdradzę, która mnie spotkała po powrocie do domu i to było tak, że faktycznie jakby moja droga gdzieś do Boga, gdzieś tam myślę też przez Maryję wiodła. Tylko właśnie najpiękniejsze było to, że to jest postępowanie zupełnie jakby z perspektywy takiej ludzkiej, nie do ogarnięcia, bo my, ludzie, byśmy się chwalili. Ja bym się chwalił, nie wiem jak ty, ale pewnie bym się chciał trochę pochwalić.
Na pewno.
Powiedziałbym, widzisz Maćku, to ja cię tu przyprowadziłam. Teraz poznaj, jaka jestem fajna, nie? A Maryja nie. A Maryja pokazała, zobacz, to jest Jezus Chrystus. Przyjechałeś, chłopaku, tutaj do tego miejsca. Poznaj swój kościół, w jakim jesteś pięknym kościele. I w ogóle się nie pojawiła. No oczywiście tam gdzieś mogłem patrzeć na jej wizerunki i tak dalej, ale to jest jakby dla nas też taka wskazówka, jacy powinniśmy być, jak sól, która się rozpuszcza i dopiero wtedy, kiedy przestaje istnieć i się rozpuszcza, zaczyna działać, nie?
Tak. I nadaje smak. 15 minut po 23. Jak malowany ptak, taka piosenka nam się tutaj pojawia.
Czemu nie?
Zapraszamy słuchaczy. Oczywiście w dalszym ciągu możecie pisać komentarze, pisać SMS-y, telefonować, chociaż no, też ten czas wykorzystamy na takie podsumowanie, takie ostatnie jeszcze słowa tutaj. Wykorzystamy naszego gościa, tak powiem, trochę niegrzecznie może, ale no kiedy znowu do nas przyjedzie, to jeden Pan Bóg raczy wiedzieć, przynajmniej na ten moment, dlatego teraz zapraszamy do wysłuchania kolejnej piosenki zespołu Dżem, jak malowany ptak.
Czy
Wracamy do naszego studia. Jeszcze 15 minut naszej rozmowy z Maciejem Sikorskim. O rzeczywistości piekła, ale jak już słyszeliście, nie tylko, o różnych innych aspektach związanych z wiarą, doświadczeniem Pana Boga. No i dziękując za Wasze komentarze, SMS-y, Waszą aktywność, też chcemy na niektóre z wpisów odpowiedzieć.
Tutaj zwróciłem uwagę na wpis pani Julii, która pisze o tym, że książka jest świetnym sposobem na ewangelizację. Więc powiem w ten sposób, że ta historia jest wykorzystywana do ewangelizowania, do ewangelizacji. Jeśli ktoś jest zainteresowany, można nas zaprosić. To jest katecheza, którą prowadzę z Adamem Szewczykiem. Ona się nazywa Szukałem siebie, znalazłeś mnie. I w czasie tej katechezy opowiadam właśnie moją historię, w jakimś tam skrócie rzecz jasna. I katecheza jest przeplatana właśnie piosenkami, które okraszone są wizualizacjami Łukasza Murzyna, bardzo sugestywnymi. Jest też taka piękna historia związana z tą katechezą, ponieważ po latach spotkałem mojego przyjaciela, z którym znaliśmy się z mojej poprzedniej rzeczywistości jeszcze narkotycznej, gdzieś tam z ulic Krakowa. Okazało się, że mój przyjaciel niegdysiejszy przebył bardzo podobną drogę do mojej. Gdzieś tam został odnaleziony przez Jezusa Chrystusa i piosenki, które napisał wiele, wiele lat temu, zostały wykorzystane do tej katechezy, ponieważ ja nie umiem pisać piosenek, a on umie, a ponieważ byliśmy gdzieś tam razem w tym momencie, więc te piosenki idealnie spasowały do tej katechezy, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że jak najbardziej jest ona wykorzystana. Natomiast też jest takim moim wielkim marzeniem to, żeby książka była materiałem do opracowania scenariuszu filmowego, który mógłby posłużyć do realizacji filmu, bo wydaje mi się, że to byłoby takie kino drogi właśnie opowiadające o podróży, podróży duchowej, bo jest tutaj tych miejsc duchowych opisanych dość sporo i myślę, że te sytuacje, które gdzieś tam mi się przytrafiały, to są sytuacje bardzo, bardzo wielu ludzi, a też myślę, że jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla osób tworzących po prostu dobrą kulturę, żeby ktoś zechciał pokazać film, który będzie niósł jakąś prawdę, a jednocześnie będzie dobrym kinem, bo zrobić film, który opowiada gdzieś rzeczywiście dobre rzeczy, to jest dużo trudniej niż zrobić film, który jest o jakiejś tam mrocznej stronie życia. Widzimy, jak niewiele w sumie filmów chrześcijańskich z chrześcijańskim przesłaniem możemy oglądać, takich, które byłyby rzeczywiście bardzo też wartościowe artystycznie, więc myślę, że to też jest takie pole, na którym warto pracować i o które warto dbać, żeby wspierać te osoby, które zajmują się promowaniem po prostu dobrej kultury, bo żyjemy w świecie antykultury, która niszczy człowieka, tak jak mówiliśmy.
Maćku, a powiedz nam, trochę już opowiedziałeś o tym, czym zajmujesz się dzisiaj i to świetnie brzmi w kontekście tego porównania do glinianego naczynia, które się potłukło i które Pan Bóg złożył w taki sposób, w jaki tylko On potrafi to zrobić, że jest teraz, tak jak powiedziałeś, jeszcze lepsze od tego, które było. Czyli człowieka, każdego z nas, nawet takiego, który wpadnie w różne tarapaty, w grzech, w nałogi, w inne rzeczy, Pan Bóg potrafi stworzyć człowieka nowego, który też innych prowadzi do Chrystusa, pokazuje i pozwala odnaleźć swoje człowieczeństwo na nowo. W kilku słowach powiedz nam jeszcze o tym, o teatrze, który tworzysz i no i dlaczego, skąd to się wzięło, skąd się wziął pomysł na taką aktywność akurat?
Tak w skrócie postaram się. ja miałem od bardzo wczesnych lat miałem takie kilka pasji, które jakby były we mnie i które niestety były przeze mnie zaniedbywane właśnie z powodu nałogów, z powodu wyborów złych. To były rzeczy generalnie związane ze sztuką, czyli z teatrem konkretnie, ale też miałem wielką pasję taką, którą była historia. I to były takie rzeczy, które tak jak teatr był gdzieś tam w tej mojej narkotycznej rzeczywistości obecny, bo grałem w teatrze dla dzieci, to pewnego momentu potem już nie mogłem tej pracy ciągnąć z powodu swoich problemów. I ku mojej wielkiej radości w pewnym momencie już w tej historii nowej, ponawróceniowej, dane mi było wrócić do tych moich zainteresowań i to w taki cudowny sposób, bo połączyłem w pewnym momencie dwie pasje w jedno, czyli napisałem scenariusz Budzenie pasji, historia dla najmłodszych. To jest historia Polski dla dzieci opowiedziana w taki sposób trochę teatralny, trochę warsztatowy, trochę tam jest opowieści narratora, którym są osoby występujące w strojach historycznych, trochę multimediów. W tej chwili zrobiliśmy film animowany Historia Polski według dzieci. Jesienią będę robił kolejnych 6 odcinków tego filmu animowanego. No i takie podstawowe moje zajęcie jakby dzisiejsze to jest Teatr Exit, czyli praca z osobami niepełnosprawnymi. W lutym miała premierę nasza pierwsza sztuka o tytule też Exit, czyli to jest spektakl Teatru Cieni z muzyką graną na żywo, który jest realizowany z Adamem Szewczykiem, Tadeuszem Dylawerskim, to jest ta profesjonalna część zespołu, plus 5 artystów niepełnosprawnych, z którymi pracuję na co dzień. I w tym momencie Teatr Exit nabiera tempa te działania, bo tak jak wspomniałem, przygotowujemy Księgę Hioba w takiej wersji internetowego filmiku, takiego 8-minutowego, to będzie taki bardzo duży skrót, ale staramy się takie największe, ten creme de la creme z tej księgi wyciągnąć. W przygotowaniu jest spektakl Genesis, który będzie opowiadał historię z księgi Rodzaju. I generalnie jakby celem teatru jest praca nad materią, którą jest Pismo Święte, że jakby dokonałem takiego świadomego wyboru, żebyśmy zajmowali się wyłącznie tekstami z Pisma Świętego. I to jest kolejne moje takie zrealizowane marzenie, bo będąc chłopakiem tam 20-letnim, rozczytywałem się w różnych teoretykach teatru i był taki człowiek jak Antoine Artaud, Francuz, twórca tak zwanego teatru okrucieństwa, twórca happeningów. To był człowiek, który niewiele zdziałał tak realnie, natomiast to, co się dzieje w nowoczesnej sztuce, czyli na przykład sztuka happeningu, jest wzięta z Antoine'a Artaud i on miał taką obsesję, którą ja podzielałem, że sztuka musi być po coś i w sztuce się musi dziać coś realnie, coś naprawdę musi się dziać. To jest człowiek absolutnie jakby z drugiej strony duchowej, ale to mi nie dawało spokoju i nie daje mi spokoju do dzisiaj. I to jakby ta sztuka, którą tworzymy, to jest sztuka, w której coś się rzeczywiście dzieje. Czyli my opowiadając słowo, opowiadając sztukę, która zbudowana jest na Słowie Bożym, Słowo Boże ma moc. Więc wierzymy w to, że ta sztuka przemienia nas. Mam na myśli osoby niepełnosprawne też, które wychodzą z niewoli, jaką jest niepełnosprawność. Opowiadamy, jak to Izraelczycy wychodzili z niewoli egipskiej, a my wychodzimy gdzieś tam z tymi ludźmi z niewoli, jaką jest niepełnosprawność. Mamy też taką mikrokatechezę, którą mówię w czasie tego spektaklu, mamy warsztaty. I teraz każda z kolejnych rzeczy, Hiob z kolei, w Hiobie opowiadamy o cierpieniu, głównie o tym, jaką wielką jest tajemnicą. Opowiadamy też o tym, że wcale nie zdrowie jest najważniejsze, jak zwykło się w Polsce mówić, prawda, że tak byle, żeby zdrówko było. No ja pracuję z ludźmi, którzy są chorzy, którzy są bardzo szczęśliwi przy tym, o wiele bardziej szczęśliwi niż ja, który jestem zdrowy. Więc jakby próbujemy te rzeczy układać w taki sposób, żeby pokazać to, co faktycznie jest istotne. Szukamy miejsca w tej chwili do tego, żeby Teatr Exit miał swoją siedzibę w Krakowie, bo nie mamy i gramy te spektakle wyjazdowe. też podamy maila, będzie można nas zaprosić. No i generalnie jako teatr stawiamy sobie takie cele, żeby pracować. Być może, jeśli starczy nam życia i czasu, to chcielibyśmy stworzyć takie monumentalne dzieło, czyli przedstawić całe Pismo Święte w takiej formie, w formie teatralnej. To jest pracy na najbliższych pewnie 20 lat. Nie wiem, czy przeżyję tyle, ale w każdym razie no, zamiary są ambitne, ale też Pan Bóg potwierdza to, że ma to sens, bo pomimo, że pracujemy z tymi ludźmi od listopada, no ten nasz spektakl gdzieś tam był zauważany w mediach, mamy świetny odbiór po spektaklach, które gramy całe. To są spektakle, które w zasadzie ja wymyślając je adresowałem dla dzieci 7-10 plus ich rodzice. Ale okazało się, że te spektakle są dla wszystkich w zasadzie. Że dorośli mi powiedzieli, dlaczego ja tu piszę, że dla dzieci, jak oni się w ogóle znakomicie odnaleźli i równie dobrze dorosły odbiera ten spektakl. Jeśli gramy też w takich miejscach, jak będziemy grali spektakl za niedługo w domu opieki społecznej, gdzie bardzo schorowane osoby przebywają i to, że występują ludzie w podobnej kondycji fizycznej, no też jakby niesie pewną nadzieję. Czyli w skrócie Teatr Exit daje mi to, do czego zmierzałem i to jest też dla mnie wielkie szczęście, że Pan Bóg to tak pozwolił odnaleźć, żeby robić sztukę, w której coś się dzieje naprawdę, bo w tym, co robimy, faktycznie coś dzieje się naprawdę. No i po prostu zmierzamy do tego, żeby móc to kontynuować już w jakichś godnych warunkach, czyli bardzo pragniemy, też proszę o modlitwę w tej intencji, chcielibyśmy mieć swoją scenę, chcielibyśmy móc jeździć po Polsce, pokazywać ten spektakl, bo to jest też dla tych ludzi, którzy spędzają większość czasu na wózku albo przy oknie patrząc, co się dzieje na zewnątrz, to dla moich aktorów jest to wielkie szczęście, że będziemy mogli przemieszczać się po Polsce, być może nie tylko po Polsce i pokazywać tą sztukę.
Maćku,
jeszcze tylko jedno zdanie. Będziemy też starali się wydać płytę z piosenkami, ponieważ w czasie spektaklu Exit na każdym spektaklu powstaje jedna piosenka z psalmu. Dzieci losowo wybierają psalm, który jest ilustrowany muzycznie i obrazami. Także mamy tych piosenek już trochę z zagranych spektakli i pracujemy nad piosenkami, które chcielibyśmy pozyskać finansowanie jakoś późną jesienią na to, żeby wydać całą płytę z nimi.
Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można cię znaleźć, jak cię można namierzyć, oprócz Facebooka oczywiście.
Można tak. Fundacja Budzenie Pasji, taki adres. Jest fanpage na Facebooku, jest strona www.budzeniepasji.pl. Ja też, bo na pewno są osoby, które chciałyby zadać pewne pytania, niekoniecznie publicznie, więc też chętnie podam maila. Zachęcam do takiego kontaktu, być może ktoś chciałby zainteresować się spektaklem, może nas zaprosić, czy katechezą. To jest Szofar, pisane przez samo H, Schopchar, dwa razy samo H, Schopchar 777 @gmail.com.
Czyli Schopchar, tak?
Tak, Schopchar.
3
siódemki. 777@gmail.com.
Zachęcamy do tego, by pisać.
Szofar to taka trąba, która no była wykonana z rogu. I to jest też piękna historia, dlatego ten adres i dlatego to zostało tak wybrane. Ponieważ w Izraelu, to jak czytamy Pismo Święte i gdzieś tam są fragmenty, które mówią o trąbach, to właśnie mowa jest o szofarze. Co to był ten szofar? Szofar to jest róg zwierzęcia, kozicy czy tego typu zwierząt. I uwiodło mnie to, kiedy koleżanka, która zna hebrajski dobrze, opowiadała mi właśnie znaczenia szofaru wyciągnięte jakby z hebrajskiego. I w pewnym momencie okazało się, że szofar tym lepiej gra, im bardziej jest powyginany. Ja sobie pomyślałem, że to jest idealny wątek ewangelizacyjny. Im bardziej człowiek jest powyginany, powykręcane są te jego losy, tym więcej rozlewa się chwała Boga. Dlatego taki adres. Szofar, schopkar777@gmail.com.
No i musimy się skończyć na tym pięknym obrazie z adresu mailowego, który jest też może być takim punktem zaczepnym do ewangelizacji. Maćku, bardzo dziękujemy za to, że przyjechałeś do nas tutaj, do Torunia, że chciałeś nam opowiedzieć trochę o sobie. Więcej znajdziemy w książce, oczywiście. Kogo chcesz pozdrowić? To jest na koniec taki przywilej zawsze.
Oj, no to pięknie. Pozdrawiam Teatr Exit w składzie Asia, Beata, Rysiu, Tomek, Marcin, Zbyszek i Wojtek, kochani, bardzo tęsknię za wami już dzisiaj. No i nie wiem, czy ktoś z mojej rodziny mnie słucha, ale jeśli tak, to was wszystkich bardzo serdecznie również pozdrawiam.